Moje wystąpienie nosi tytuł, pierwsza część jest podobna, Doktor Angelicus czy Diabolicus, albo, dodaję ze swojej strony, niekończąca się nauka świętego Tomasza w świetle niepokalanego poczęcia. Zacznę przekornie. Tytuł Angelicus, nadawany świętemu Tomaszowi z Akwinu, wcale nie wyklucza diaboliczności, skoro także diabeł w tradycyjnej wizji był i jest aniołem, chociaż upadł. Ponadto diabeł spełnia służebną rolę w dziejach zbawienia. Nie myślę tutaj o roli symbolicznej postaci advocatus diaboli, udowadnianiu świętości nie wprost przez odrzucanie przeczących jej argumentów. Odwołuje się raczej do słów Jana Pawła Wielkiego z ostatniej książki Pamięć i tożsamość, gdzie Ojciec Święty zauważał bardzo odważnie, że, cytuję, w układzie ludzkiego bytowania zło w jakimś sensie jawi się jako potrzebne. Jest potrzebne o tyle, o ile daje okazję do dobra. Koniec cytatu. Jeśli więc ukażę diaboliczne elementy w nauce świętego Tomasza na temat tajemnicy niepokalanego poczęcia, będzie mi przyświecało pytanie, w jakim sensie było to potrzebne, by stąd objawiło się większe jeszcze dobro. Co do diaboliczności w ogólności, zanim jeszcze przejdę do świętego Tomasza, trzeba dodać jeszcze jedno wyjaśnienie. Diaboliczność nie jest, jakby się wydawało, przeciwieństwem dobroci, tylko stanowi przeciwieństwo symboliczności. Diaboliczność, symboliczność. Trzeba sięgnąć do greckiego symbalein, składać, łączyć, wrzucać razem, a z drugiej strony diabalein, rozkładać, rozłączać, odrzucać. Znaczenie potoczne tych pojęć przeniosło się w Ewangelii na znamienne przeciwieństwo. Z jednej strony rozważania, po grecku to jest słowo symbalein, w przypadku Maryi, która szuka dobra w trudnych wydarzeniach, które ją spotykają. Polski przekład tłumaczy to jest Łukasz 2,19, że Maryja rozważała, ale trzeba przetłumaczyć, że ona symbolizowała. Łączyła te wydarzenia, które ją spotykały, z tajemnicą Syna. Szukała głębszego sensu. To jest jedna strona. A druga, zamiast łączyć, rozdziela. I to słowo diabalein jest w Biblii Tysiąclecia przekładane jako oskarżenie. Jako działanie rozłączające, rozkładające. To jest u Łukasza w 16 rozdziale pierwszy werset. Szukając u świętego Tomasza diabolicznych elementów, usiłuję rozróżnić. Nie zamierzam oskarżać, ale pokazuję, gdzie on sam rozłącza to, co powinno pozostać złączone. Mówiąc inaczej, jego rozważania stają się diaboliczne, gdy sprzeciwiają się przykazaniu Jezusa dotyczącego początku człowieka, kiedy Jezus w odniesieniu do pierwotnej jedności mówi te znane słowa, co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Nieporozumienie ze strony Tomasza co do niepokalanego poczęcia Maryi kryje w sobie niesłuszne rozłączanie kilku spraw odnoszących się do teologicznej antropologii, czyli wizji natury ludzkiej w świetle Chrystusowej łaski. Skupiam się od razu na tomaszowym ujęciu początku Matki Jezusa, by na tym przykładzie wskazać ograniczenia jego ogólniejszej wizji. Rozważam jedynie wypowiedzi sumy teologicznej na ten temat i nie wchodzę w kwestie historyczne, w jakiej mierze spojrzenie Tomasza na niepokalane poczęcie Maryi zmieniało się w jego twórczości. To próbował ojciec Paweł wskazać, do tego powrócimy w dyskusji. Temat niepokalanego poczęcia pojawia się w sumie teologicznej w części trzeciej, w zagadnieniu 27, poświęconym uświęceniu Maryi, zwłaszcza w związku z pytaniem, czy Najświętsza Maria Panna była uświęcona przed animacją. I trzeba zauważyć, że samo pytanie kryje w sobie kilka problemów. Czy to jest dobrze zadane pytanie? Mianowicie wspomina się tu animację, pojmowaną jako połączenie duszy z ciałem, i to w ten sposób, że ciało istniało już wcześniej i dopiero w momencie, kiedy było do tego przygotowane, dołączała do ciała dusza. Tego rodzaju wizja jest w gruncie rzeczy powtórzeniem koncepcji Arystotelesa. I chociaż święty Tomasz dokonał ważnych uzupełnień arystotelesowskiej wizji, zwłaszcza w kwestii nieśmiertelności duszy, to jednak nie uznał za stosowne dopełnić tę wizję w kwestii początku człowieka. Tutaj pozostał przy Arystotelesie. Dlatego w tomaszowej wizji zauważamy napięcie. Z jednej strony dopiero animacja, czyli to dołączenie duszy do ciała, pozwala mówić o poczęciu człowieka jako istoty duchowo-rozumnej, różnie od zwierzęcia. Z drugiej strony zakłada Tomasz najwyraźniej, tu jest to napięcie, że można mówić o człowieku przed animacją. Samo pytanie, czy Maryja była uświęcona przed animacją, wydaje się zakładać, że w ogóle była. Gdyż inaczej pytanie dotyczyłoby osoby nieistniejącej. Ograniczenie wizji Tomasza co do początku człowieka wiąże się w tym świetle ze zbytnim rozdzielaniem duszy i ciała. Znowu trzeba zauważyć, że Tomasz ma duże zasługi, gdyż próbował uwzględnić biblijną wizję ludzkiej jedności cielesno-duchowej. Czyli jemu zależało, żeby tę jedność duszy i ciała w człowieku jak najpełniej wyrazić. Ale oddalał się jednak od tej jedności, ulegając wpływowi Arystotelesa, zresztą nie tylko co do poczęcia człowieka, ale i co do jego końca. Chociaż słusznie zauważał, że anima separata, czyli dusza rozdzielona od ciała w śmierci, niby, dodam, które ożywiała przed śmiercią, że ona nie jest człowiekiem. A więc o człowieku będzie można mówić dopiero, gdy do tej duszy rozdzielonej od ciała znowu ciało w zmartwychwstaniu dołączy. Tu też wizja Tomasza tak naprawdę więcej możliwości pozostawia, gdyby on był odważniejszy teologicznie, a nie trzymał się mimo wszystko za bardzo Arystotelesa. Choć pod innymi względami go potrafił modyfikować. To rozdzielanie, zamiast uważnego, słusznego rozróżniania ciała i duszy, wiąże się w myśli Tomasza z innym rozdzielaniem, mianowicie człowieczeństwa Jezusa Chrystusa i naszego człowieczeństwa. Do ciasnego, użyję tego słowa, spojrzenia filozoficznego, czyli zbytniej mimo wszystko zależności od Arystotelesa, dochodzi wąskie spojrzenie teologiczne, które nie docenia tego, że w świetle wcielenia staje się możliwe nowe spojrzenie na naszą również cielesność, na cielesność wszystkich ludzi. W przypadku Jezusa bowiem Tomasz przyjmuje animację w momencie poczęcia, czyli kiedy ciało się zaczyna. Na tej podstawie mianowicie, że skupia się tu na działaniu boskiego logosu. Jemu przypisuje natychmiastowe przygotowanie ciała do przyjęcia duszy, która wobec tego mogła być przyjęta w pierwszej chwili, czyli w momencie poczęcia. Tomasz jednakże nie bierze pod uwagę możliwości, że to słuszne spojrzenie, które on w przypadku Jezusa rozwija, daje się rozszerzyć także na innych ludzi. Łączy on tu bowiem, to jest słuszne, w działaniu logosu dwie perspektywy. Z jednej strony spojrzenie chwilowe, w gruncie rzeczy wykraczające poza czas i zakładające odwieczne przeznaczenie w obrębie logosu do wcielenia w Jezusie, konkretnym człowieku. Z drugiej strony rozróżnia Tomasz działanie w czasie, w poczęciu logosu w tym konkretnym człowieku. Wprawdzie obie perspektywy obejmują w przypadku Jezusa, zgodnie z pismem, element wyjątkowy. W przypadku Jezusa to było wcielenie logosu boskiego i Pismo wyraźnie potwierdza dziewiczy charakter tego poczęcia. Jednak obie perspektywy, czyli spojrzenie w świetle logosu zarówno odwiecznie, jak i w odniesieniu do początku czasowego, połączenie obu tych perspektyw znajdujemy w liście do Efezjan, gdzie mówi się o naszym wybraniu w Chrystusie przed założeniem świata. Fragment, do którego będę jeszcze kilka razy wracał, Słowo Boże na dzisiejszą uroczystość niepokalanego poczęcia, więc to słowo coś musi znaczyć teologicznie. I dzięki tej jedności z Chrystusem, że w nim preegzystujemy już odwiecznie niejako, w Bożej myśli, można mówić o nas już od początku zaistnienia w czasie, w momencie poczęcia, w którym cielesność staje się nasza dzięki duszy. Zauważmy, że rozważania Tomasza nasuwają dodatkowe argumenty za tym, żeby połączyć, a nie rozdzielać spojrzenie na początek człowieka w świetle Jezusa Chrystusa. Jako argument za możliwością uświęcenia Maryi przed animacją przytacza Tomasz między innymi, tutaj daje głos swoim adwersarzom, przytacza biblijne słowo o powołaniu proroka. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, uświęciłem cię. Słowo z proroctwa Jeremiasza. I zamiast tutaj uwzględnić poetycki paralelizm tej wypowiedzi, w poezji biblijnej ten paralelizm znaczy, że dwa razy mówi się to samo, tylko od innej strony. Tomasz rozdziela oba te wersy, rozłącza. Cytuję drugą część tylko tej paraleli, by następnie przeciwstawić sobie obie części. Pierwszą odnosi do odwiecznego przeznaczenia, drugą do uświęcenia w czasie. Tymczasem to, co można znaleźć już w słowach Jeremiasza, odwieczne poznanie wiąże się właśnie z uświęceniem. Bóg nie poznaje nas abstrakcyjnie. W tym poznaniu jest świętość zawarta. Choćby w czasie miało się objawić to dopiero później. I znowu to połączenie przeznaczenia naszego z uświęceniem odnajdujemy w hymnie listu do Efezjan, gdzie nasze odwieczne wybranie i przeznaczenie w Chrystusie zmierza w czasie do tego, byśmy byli święci i niepokalani. Ta pogłębiona nowotestamentowa wizja, która łączy nasze człowieczeństwo i uświęcenie z odwiecznym wybraniem w Jezusie Chrystusie, którego wcielenie miało być dopełnieniem stworzenia, została podjęta przez innego teologa. Właśnie to, czego Tomasz tutaj nie widział, nie wykorzystał, podjął Duns Scott. I nieprzypadkowo ten sam teolog, który właśnie wykorzystał to biblijne, głębsze spojrzenie na nasz początek w świetle Chrystusa, temu samemu teologowi zawdzięczamy decydujący przełom w teologicznej recepcji tajemnicy niepokalanego poczęcia Maryi. I tu dochodzimy do kolejnej, chyba najgłębszej trudności, która nie pozwalała Tomaszowi na przyjęcie maryjnej tajemnicy. Ten argument się pojawiał tu. Dla Tomasza, podobnie jak dla Augustyna i wielu innych teologów, powszechność zbawienia dzięki Jezusowi zakładała wcześniejszą powszechną grzeszność ludzkości na skutek grzechu Adama. Dlatego, dodaje Tomasz, gdyby Matka Chrystusa była uświęcona od samego poczęcia, wtedy jego zbawienie byłoby Maryi niepotrzebne. Byłoby to wszakże czymś niewłaściwym. Tu Tomasz dodaje ze swej strony, gdyby Chrystus, mówiąc słowami świętego Pawła, nie był Zbawicielem wszystkich ludzi. A więc skoro Zbawicielem wszystkich, to wszyscy musieli być grzesznikami. I dodajmy do tego wywodu, który na piśmie się opiera, ale na pewnej tylko części wypowiedzi Pisma, inne natomiast rzucają głębsze światło. Właśnie głębsza wizja Dunsa Scotta, mająca również oparcie biblijne, pozwoliła nie tylko złączyć zbawienie z tajemnicą uświęcenia jako stworzenia w Chrystusie, ale także na rozpoznanie tej tajemnicy w niepokalanym poczęciu Maryi. W argumentacji Tomasza przeciwko niepokalanemu poczęciu Matki Jezusa doszło do jeszcze jednego rozłączenia. Ja tu rzeczywiście te elementy rozłączne, które dzisiaj znowu należy łączyć, wskazuję. To kolejne rozłączenie było konsekwencją wspomnianego rozdzielenia w Logosie, poczęcia Chrystusa i poczęcia innych ludzi w nim stworzonych. Nie wolno rozdzielać, ale należy rozróżniać, jak to czyni dzisiaj Kościół, Uznając poczęcie każdego człowieka za natychmiastowe połączenie duszy i ciała, dzisiaj Kościół przyjmuje jednak, że już w poczęciu trzeba mówić o człowieku, prawda? Problematyka aborcji, do której jeszcze wrócę, dodatkowo uczuliła na takie spojrzenie. A z drugiej strony Kościół dodaje, że jedynie w przypadku duszy trzeba mówić o bezpośrednim działaniu Stwórcy. Już święty Tomasz przyjmował tę prawdę, że Bóg bezpośrednio stwarza duszę człowieka, dlatego przychylał się do tej opcji nazwanej tradycyjnie kreacjonizmem. Ale zauważmy, nie widział Tomasz problemu w tym, że bezpośrednie działanie Boga w początku Maryi miało się wiązać ze skażeniem jej duszy. Tak jakby Pan Bóg stwarzał w swoim bezpośrednim działaniu skażoną duszę. Tymczasem obecnie należy wyraźnie przyjąć, że skoro Pan Bóg bezpośrednio tutaj działa, stwarzając człowieka w Chrystusie, to daje duszy już od początku świętość, którą możemy nazwać łaską pierworodną. Natomiast oczywiście istnieje ten drugi jeszcze element związany z pośrednim pochodzeniem człowieka w całości od wcześniejszych pokoleń i tutaj grzech Adama, grzech pierworodny, oczywiście swoje skutki wywiera. Ale on nie ma wpływu na to, co Pan Bóg bezpośrednio działa, bo to by zakładało, że Pan Bóg coś skażonego stwarza, nie świętego. I w przypadku Maryi również ten drugi element związany z grzechem pierworodnym winien być uznany za nieobecny ze względu na jej szczególność, jedność z Jezusem Chrystusem. I tu znowu trzeba zwrócić się przeciwko Tomaszowi, który bronił godności Chrystusa w dwojaki sposób, zgoła przeciwstawny. Z jednej strony przyjmując świętość Jego Matki w dziewiczym poczęciu, właśnie ze względu na świętość Chrystusa, a z drugiej strony broni godności Zbawiciela, zakładając grzeszność poczęcia Maryi. A więc wszystkie te przytoczone przykłady rozłączania przez Tomasza tego, co w świetle pogłębionej wizji biblijnej i teologicznej należy uznać za złączone przez Boga w Chrystusie, pozwalają mówić o diaboliczności jego teologii, właśnie w sensie rozłączania, w kwestii niepokalanego poczęcia. Ale na zakończenie wskażę jeszcze dwa elementy diaboliczne. W dodatkowym sensie, który, nie ukrywam, wpłynął istotnie na mój wybór tego właśnie określenia wobec wizji Tomasza. W pierwszym przypadku mamy zdarzenie z okresu, gdy maryjny dogmat nie został jeszcze ogłoszony, choć istniało już w Kościele święto niepokalanego poczęcia i nie wolno było kwestionować tej tajemnicy, oczywiście także dominikanom, którzy wcześniej z nią polemizowali bardziej jeszcze niż święty Tomasz. Oto w 1823 roku, a więc jakieś 30 lat zanim dogmat został ogłoszony, we włoskiej miejscowości Ariano Irpino dwóch ojców dominikańskich wpadło na pomysł, aby podczas egzorcyzmu nad 11-letnim chłopcem zażądać od złego ducha, by wykazał, że Maryja była niepokalanie poczęta. I stała się rzecz oszałamiająca. Jakby sama niepokalana zniewoliła złego ducha tak bardzo, że przemówił w jej imieniu. Wypowiedź ta przez usta opętanego chłopca, który był analfabetą, przybrała postać sonetu, niezwykle kunsztownego pod względem rytmu i rymu. Gdy po latach ogłoszony został dogmat 8 grudnia 1854 roku, utwór dotarł do Piusa IX, którego bardzo poruszył. Tu ja nie przytaczam tego utworu, nie przytaczam argumentacji, którą on wskazuje, ale bardzo głębokie powiązanie, właśnie połączenie, a nie rozdzielanie dziewiczego poczęcia Jezusa i niepokalanego poczęcia Maryi. Właśnie to, co jest normalnie mieszane przez ludzi i oczywiście jest błędne w tym sensie, że niepokalane poczęcie Maryi to nie jest dziewicze poczęcie, ale jednak to mieszanie świadczy o tym, słusznie moim zdaniem, że coś łączy te prawdy. I właśnie ta wypowiedź, którą zawdzięczamy problemom ojców dominikanów z tą tajemnicą, ta wypowiedź doprowadziła do pięknego wyznania wiary na ten temat. I skomentuję to tylko żartobliwie w ten sposób. Skoro nawet zły duch musiał ustąpić wobec tajemnicy niepokalanego poczęcia, tym bardziej możemy przyjąć, że nauczanie świętego Tomasza pod tym względem nie skończyło się na tym, co głosił on na ziemi. I tu przechodzę do drugiego przykładu diabolicznego wymiaru wizji świętego Tomasza, który się wiąże właśnie z problematyką aborcji. Mogło się wydawać, że związanie początku człowieka przez Tomasza nie z poczęciem, tylko z późniejszą animacją, pozwalało traktować usunięcie płodu, który przecież nie miał duszy, traktować to nie jako zabójstwo. Wprawdzie trudno oczywiście uznać poglądy samego Tomasza za zachętę do aborcji, prawda? Daleki jestem od tego. Jednak odsuwanie początku człowieka na późniejsze miesiące mogło prowadzić i prowadziło do bagatelizowania tej sprawy jako zabiegu. Tutaj odwołam się do świadectwa serbskiego lekarza Stojana Adasewicza, który najpierw był specjalistą od aborcji, pojmował ją właśnie jako zabieg chirurgiczny, podobny do wycięcia ślepej kiszki. Dokonał wielu tysięcy tych zabiegów. Obecnie natomiast jeździ po świecie, by przestrzegać przed ogromnym złem, jakie dzieje się przez zabijanie dzieci nienarodzonych. Był także w Polsce, występował w telewizji, a prasa przytoczyła jego poruszające świadectwo, gdzie opisał szczegóły swego nawrócenia. I tu chwilę się zatrzymam już na koniec. Decydujące były sny, które wielokrotnie powracały i w których widział on dzieci, bawiące się radośnie na pięknej łące. Kiedy jednak próbował się przybliżyć do tych dzieci we śnie, one przerażone uciekały, nazywając go mordercą. Twarze niektórych dzieci wydawały się lekarzowi znajome. Ponadto widział w tych snach człowieka w czarnym ubraniu, który przypatrywał się z boku, a raz pomógł wyrwać się dziecku, gdy lekarz próbował je zatrzymać. Kolejnej nocy lekarz postanowił, że we śnie podejdzie do czarnego człowieka, jak go nazywał, i zapyta go, kim jest. Tak też zrobił. Zagadnięty nieznajomy odpowiedział, tu ja już cytuję świadectwo tego lekarza: moje imię i tak ci nic nie powie. Kiedy jednak doktor upierał się, tamten odpowiedział: nazywają mnie Tomaszem z Akwinu. Pytanie, dlaczego czarny człowiek wiąże się z Tomaszem? No, na to pytanie można znaleźć odpowiedź dzisiaj.
Nie, on się przebrał za Jezusa.
To tak, mała dygresja, ale przechodzę teraz do świadectwa. Nazywają mnie Tomaszem Akwinu. Jego imię rzeczywiście nic nie mówiło Adasewiczowi. Słyszał je po raz pierwszy. Człowiek w czerni kontynuował: a dlaczego nie zapytasz, kim są te dzieci? Nie poznajesz ich? Kiedy lekarz zaprzeczył, Tomasz odpowiedział: nieprawda, one ciebie znają bardzo dobrze. To są dzieci, które ty zabiłeś podczas aborcji. Jak to? Zaprzeczył Adasewicz. Przecież one są duże, a ja nigdy nie zabijałem narodzonych dzieci. Tu odpowiedź Tomasza: to nie wiesz, że tu w Eschatonie po drugiej stronie wszystkie dzieci rosną? Doktor nie dawał za wygraną. Przecież nie zabiłem 20-letniego człowieka. Tomasz odpowiedział: zabiłeś go 20 lat temu, kiedy miał 3 miesiące. I wtedy nagle Adasewicz przypomniał sobie, do kogo jest podobny ten 20-letni chłopak i te dwie dziewczynki. Do jego bardzo dobrych znajomych, którym przed laty robił aborcję. Tu koniec świadectwa. I to świadectwo rzeczywiście rzuca światło na tajemnicę nie tylko początku, ale także końca życia ludzkiego, a więc na protologię i eschatologię. Tu zatrzymam się tylko przy Tomaszu, który i przy Adasiewiczu, który zrozumiał dopiero po latach, dlaczego właśnie Tomasz mu się pokazywał. I tak o tym pisze. Tak o tym to świadectwo wspomina. Na starość zaczął interesować się lekarz Tomaszem z Akwinu, o którym jeszcze do niedawna nie miał pojęcia. Zastanawiał się, dlaczego we śnie zobaczył właśnie jego, a nie któregoś ze świętych prawosławnych, bo sam był prawosławny. W jednym z pism Tomasza odnalazł fragment, w którym Akwinata utrzymywał, że życie ludzkie zaczyna się 40 dni po zapłodnieniu, w przypadku płodu męskiego. oraz 80 dni po zapłodnieniu w przypadku płodu żeńskiego. Adasiewicz pyta, a kim jest dziecko przez pierwsze dni po poczęciu? Nikim? I odpowiada, myślę, że to, co Tomasz napisał, nie daje mu spokoju po drugiej stronie. I dodaje, dobrze, bo dzięki temu on nie dał mi spokoju. I mój końcowy komentarz. Tak oto nauka świętego Tomasza nie skończyła się z jego śmiercią. On sam po przejściu na drugą stronę nauczył się czegoś nowego w kwestii początku ludzkiego życia, także co do niepokalanego poczęcia. Jego przykład poucza nas, że nauka teologiczna jest otwarta na przyszłość. Ważne prawdy teologicznej antropologii ciągle czekają na zgłębienie.
Bardzo drogim ojcom dziękuję. 5 minut przerwy i ciąg dalszy nastąpi.